I myślałem sobie wówczas o tym, że to się dzieje. I co będzie właściwie z nami? Bo muszę wyznać, że zakładałem, że armia ukraińska szybko przegra. A państwo ukraińskie, zakładałem, dosyć szybko upadnie. O tym, jak wyglądał wrzesień 1939 roku w Warszawie. Jak to wiesz, dygnitarze uciekali, prezydent tam uciekł, wszyscy uciekali, wiesz, w strefie uciekali, kochanki z kanarkami, wiesz, i tak dalej. Jesteśmy w fortecach, jesteśmy zawałami, jesteśmy w miasteczkach i mijają nas tam coś kozacy, nie? I my wychodzimy dopiero do uderzeń tam, tak? I wracamy. Puff, wychodzimy i wracamy. I Ukraińcy też tak robili. Państwo, które jest chyba najbiedniejsze w Europie i miało najbardziej skorumpowane rządy i wyglądało na to, że również słabą armię, tak przed wojną się wydawało, raptem w internecie się prezentowało, wiesz, nowocześnie, dżaweliny, ładne kobiety, walka obywatelska, wiesz, a Rosjanie to, wiesz, z Azji jacyś. Wojna nie jest starciem teoretycznych potencjałów, tylko woli i myśli człowieka.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Jesteśmy w pięknej części Polski, na północy, na Warmii, gdzie razem z Jackiem Bartosiakiem nagrywamy rozmowy, które weszły w skład naszej nowej książki. Dzisiaj pokażemy Państwu pierwszą z nich. Ale zanim przejdziemy do rozmowy, no to oczywiście kciuki dla naszych przyjaciół. Pierwszy dla Fundacji Zarys, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną, a my pomagamy. Drugi dla Biblioteki Cyfrowej Legimi, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy. 10 zł z każdej książki idzie dla Zarysu. Trzeci dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. I czwarty, last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. A moim i Państwa gościem jest Jacek Bartosiak. Czołem, Jacku.
Cześć, Piotrze. Witam serdecznie wszystkich.
Czy pamiętasz, co robiłeś 24 lutego 2022 roku?
Pamiętam. Byłem w apart hotelu w Krakowie. Bardzo blisko rynku krakowskiego. Wyglądało na to, że wybuchnie wojna, więc leżąc w łóżku patrzyłem w telefon, wiadomości, w Twittera i jednocześnie miałem włączony telewizor na różnych kanałach. Może się zrzemnąłem godzinę. Tak minęła północ właśnie. Rozpoczął się ten dzień. No i rano już było wiadomo. A w Krakowie byłem dlatego, że miałem odprawę w Dowództwie Kompetentów Wojsk Specjalnych, gdzie wcześniej my robiliśmy gry, symulacje jako Strategy Future i mieliśmy odprawę potem. Po tej grze, więc spędziłem ten dzień w jednym z dowództw Wojska Polskiego.
Jak się konkretnie dowiedziałeś?
No właściwie z mediów jednak, w sensie, że widać było na Twitterze, było przemówienie Putina, że zaraz się coś zacznie. No a potem pierwsze doniesienia o pociskach, o rakietach.
Pierwsza reakcja.
To bardzo dobre pytanie, bo to, że wojna nadchodzi, wiedzieliśmy w Strategy and Future. No, w sumie nagraliśmy z tobą też trochę programów, napisaliśmy książkę. Ale tak konkretnie. Tak, ale tak konkretnie wiedzieliśmy, że wojna nadchodzi. Przy czym nie sądziłem, że będzie na taką skalę. W przypadku Ukrainy. Wydawało mi się, że Rosjanie uzyskają swój efekt geostrategiczny innym rodzajem wojny. To jest cały piękny, wielki temat. Dlaczego Rosjanie podjęli taką, a nie inną decyzję? No więc miałem takie poczucie, że to jest absolutnie fundamentalny moment, przełomowy w historii Europy, najważniejszy chyba po 1945 roku, a właściwie na pewno, ważniejszy niż upadek Związku Sowieckiego, z wielu powodów, o których mogę zaraz powiedzieć. I myślałem sobie wówczas o tym, że to się dzieje. I co będzie właściwie z nami? Bo muszę wyznać, że zakładałem, że armia ukraińska szybko przegra. A państwo ukraińskie, zakładałem, dosyć szybko upadnie. Więc bardzo się niepokoiłem, co będzie z nami. Jednocześnie byłem w takim dziwnym stuporze, bo napisałem książki, mówiłem od lat o tym, że nadchodzi wojna transformująca system międzynarodowy. Co wynikało z rywalizacji wielkich mocarstw. No i to się wydarzyło.
Ale nie miałeś chyba poczucia satysfakcji, patrzcie. Nie. A nie mówiłem?
Nie, wręcz miałem takie, muszę powiedzieć, jakby mi odeszły tego dnia i następnych kilku dniach. Tak nie bardzo wiedziałem, co mam mówić, gdy byłem pytany, czy miałem wywiady. Byłem zagubiony trochę taki, bo to czasami tak bywa. O czymś się mówi, że nadchodzi, a potem trochę jednak jest człowiek w szoku. Nie wiem, bardzo dziwne uczucie, ale pamiętam dziwność tego uczucia. Miałem je wtedy. No i też miałem też tego dnia w dowództwie wojsk, komponentów wojsk specjalnych takie przekonanie, głębokie przekonanie, że to będzie potężne wstrząśnięcie państwem polskim. Że to da nam impet do zmian, no, w kierunku chociażby Armii Nowego Wzoru. Wielkich zmian w Wojsku Polskim, wielkich zmian w państwie, wielkich zmian w systemie odporności państwa. I takie miałem wtedy poczucie.
No dobrze, to porozmawiajmy o tych niespodziankach, o tych zaskoczeniach. Pojawiły się już w twoich wypowiedziach dwie sprawy. Może zacznijmy od tego, co właściwie zrobili Rosjanie. Jeżeli ja mogę powiedzieć, to gdybyś mnie zapytał dzień wcześniej, jeżeli wybuchnie wojna, to co się stanie, to bym powiedział, że to, co potem się wydarzyło, czyli ta druga faza wojny. Rosja będzie próbowała obgryźć Ukrainę, ale nie, że będzie próbowała wbić osikowy kołek w serce. Czyli spodziewałem się jakiejś, wiesz, operacji na Donbasie plus przebicie korytarza na Krym, ale, wiesz, frontalnego szturmu na Kijów, to było dla mnie największe zaskoczenie.
No tak, dla mnie największym zaskoczeniem było sam oczywiście atak na Kijów, ale to nie było największe. Największym była mnogość kierunków operacyjnych, bo to wymaga ogromnej logistyki i ogromnych sił zbrojnych, które Rosjanie nie mieli. Rosjanie, mówiliśmy o tym wcześniej też w książce poprzedniej naszej, że Rosjanie nie mają tyle, wojska w wojskach lądowych, żeby ogarniać dużą wojnę na wielu kierunkach operacyjnych i utrzymywać logistykę, utrzymywać impet uderzenia przez czas dłuższy niż krótka wojna.
Czyli w imieniu miasku, oni atakowali z północy na Kijów, tak? Ze wschodu na Charków, Donbas.
I kierunek na Odessę, Cherson.
Czyli wyjście z Krymu.
I wyjście z Krymu. Ogromny kraj Ukraina. To jest ogromna przestrzeń operacyjna. Czasami bardzo trudna, jak na północ. Rosjanie nie mieli wystarczających wojsk lądowych do tego. To jest jedna rzecz. Druga jest taka, że spodziewałem się też jakiejś operacji w Donbasie. Po drugie, nie jestem pewien, czy Rosjanie ostatecznie jesienią jeszcze nie uważali, że uzyskają cele geostrategiczne bez otwartej wojny, no ewentualnie poprawią coś w Donbasie, tak? No po prostu przez jakieś zbrojne zajęcie. Dlatego, że oni chcieli transformować system międzynarodowy bez dużej wojny przez groźbę wojny. No podobnie, wiesz, jak Hitler z Anschlussem, czy z rozbiorem Czechosłowacji, tak? Anschlussem Austrii, czy rozbiorem Czechosłowacji. Gdzie się uginają państwa pod ciężarem ultimatum Mawrowa z grudnia 21 roku. Amerykanie wychodzą za Odrę, eliminują swoje wojska, siły jądrowe w Europie i Rosjanie robią właściwie co chcą, mają wielki deal z Niemcami i Francją. Natomiast wydaje mi się, że również postawa Stanów Zjednoczonych, takie trochę teasowanie, drażnienie, takie otwarte, jawne powiedzenie i tak, może blefujecie, wiesz, publicznie i ta cała kampania informacyjna pokazująca plany rosyjskie. No zobaczymy, pokazujecie, że jesteście tacy mocni, no to zobaczymy, czy to działa. Coś w tym stylu, gdzie ten Putin został włożony w eskalację, że musiał wejść. Ja nie mówię, że on nie chciał wejść. Myślę, że nie wiem, ale mogło zajść coś takiego, że dopisali jeszcze ten element wyjścia na Kijów. I zabrakło im z głębokości operacyjnej.
Znaczy, ale to wiesz co, to eksperci to mówią, że nawet jak obserwowali, jak oni
spekulują.
Zwróć uwagę, że ogólnie rzecz biorąc, nieźle Rosjanom szło to wyjście na Krym, przyzwoicie na Donbasie, ale ta operacja kijowska tak właśnie, no trochę niedorobiona, tak jakby na kolanie przygotowana. Wielu ekspertów na to wskazuje.
Może, ale z drugiej strony trzeba też jasno powiedzieć, że niewiele brakowało i Kijów by został zajęty. To zawisło na włosku. Niektórzy mówią, że zawisło to na samoorganizacji kilku kompanii wojska ukraińskiego na rzekach na północy od Kijowa, tak?
Małych rzeczy. Zaraz, ale to nie Hostomel był punktem ciężkości?
Plus oczywiście Hostomel też, ale też obrona zalanie tych, tego samego podejścia od północy, później obrona tych miasteczek, no i oczywiście Hostomel też. Gdyby zajęli Hostomel, to Rosjanie chyba według planów chcieli być już nocą w Kijowie, nie?
Na przynajmniej z 22 na 23?
Po 24 godzinach. Tak.
Rozumiem. Dobrze, a powiedz w dwóch słowach o tej operacji, bo mam takie wrażenie, że będą książki o tym pisać. Jaki był pomysł?
Moim zdaniem był taki pomysł, żeby zająć lotnisko w Hostomel, taki Modlin w Warszawie, tak? I stamtąd mieć podstawę operacyjną do wyprowadzenia uderzenia na Kijów szybkimi jednostkami, żeby wprowadzić zamieszanie. Poparte to było liczną obecnością różnych bojówkarzy, specnazu, grup dywersyjnych w Kijowie, ubranych po cywilnemu, które chciały spustoszenie. Moim zdaniem ważną decyzją była decyzja Kliczki, mera, o rozdaniu broni na twarz, tak zwaną, tak? Bo wydaje mi się, że sporo ludzi cywilni wyłapali czy wybili tych dywersantów.
Ale wiesz, że było to, przepraszam, ci wejdę w słowo, druga strona medalu. Ukraińcy nawzajem do siebie strzelali.
Była bardzo ryzykowna, radykalna, rewolucyjna decyzja na kształt decyzji o rozdaniu broni, wiesz, milicji miejskiej, w tym też naszej wojny o broni Konstytucji 3 maja, tak? Coś w tym stylu.
Co też miało swoją ciemną stronę, powiedzmy sobie. Jak się daje tłumowi broń, no to wiesz.
Wydaje mi się, że tak. Oczywiście to nie jest temat do śmiechu, ale tak myślę.
No dobrze, czyli co? Krótko mówiąc, pomysł był taki. Komandosi z tego pierwszego rzutu WDW, czyli Wojska Powietrzno-Desantowe, opanowują ci goście w białych opaskach, pamiętasz,
tak,
z filmików.
Hostomel.
I co? I potem cięższe, transportery...
Cięższe jednostki powietrzno-desantowe też zrzucane są w drugim rzucie, tak? A potem... No,
ten most powietrzny.
Most powietrzny, a potem jest kolumna, która ruszyła z Białorusi, dojeżdża w pewnym momencie tego Hostomelu i łapie kontakt, linię komunikacyjną z tą podstawą operacyjną tymczasową i to pozwala wyprowadzić już potężne uderzenie na Kijów, a wcześniej być może wprowadzenie zamieszania szybkiego, tak, i dekompozycję tej obrony, która też była chyba nieprzygotowana, to znaczy Ukraińcy w ostatniej chwili szykowali jakąś obronę Kijowa od północy. Więc...
Czyli też się spodziewali tego, co ja powiem nieskromnie, czyli raczej Donbas i południe.
Różnie mówią teraz Ukraińcy. Wiesz, jak powiem ci, czym więcej ta wojna trwa dłużej, to ja mam bardziej zagmatwany ten obraz. Tak wszyscy kłamią, co tam się działo, że na pewno będą powstawać książki na ten temat. Ci sobie będą dodawać, ci odejmować, każdy będzie chciał być bohaterem, ale wydaje się, że było blisko jednak.
Dobrze, ale co konkretnie Rosjanie by zrobili, gdyby udało im się wejść do Kijowa w dużej liczbie?
Zajęliby dzielnicę rządową i pewnie zabicie albo pojmanie Zełenskiego, rozbicie rządu. Przede wszystkim pokazanie, że władza nie panuje nad miastem. Jak władza nie panuje nad miastem, zajęliby jeszcze telewizję, nadali kilka programów, wyłączyli telewizję albo włączyli swoją, no to by wszyscy w innych miastach zobaczyli, że internet jest już, prawda, rosyjski, telewizja rosyjska, Zełenskiego nie ma. Nie ma władzy i zaczęliby się rozchodzić do domu żołnierze. I taki był zamysł, bo wydaje mi się, że Rosjanie nie chcieli mordować na początku całej ludności, czy tam prowadzić takiej intensywnej wojny. Mieli listy proskrypcyjne do ludzi, którzy byli elitami narodu ukraińskiego, natomiast tak naprawdę chcieli przejąć zasoby.
Słuchaj, a wiesz, że widziano Janukowycza podobno, taka plotka jest, gdzieś machającego steczki pod pachą generałów rosyjskich. Myślisz, że to byłoby zamiana na szczycie?
Na pewno by stworzyli rząd marionetkowy. Czy to byłby z tym człowiekiem, czy z innym, nie wiem. Ale byłby rząd. Rosjanie lubią legalizować w jakiś pokraczny sposób te swoje ruchy, bardzo szybko. Niemcy w II wojnie to byli tacy, że tam jechali, się patrzę i mało legalizowali te wszystkie, a Rosjanie to uwielbiali. Jak nie referendum, to wybory jakieś udawane. Jak nie, prawda, plebiscyt, to jakieś takie tego typu.
No dwa przykłady. Wojna fińska, mieli rząd komunistyczny fiński już gotowy, nie udało im się i 44 PKWN. Udało się.
Tak, tak. Tak, właśnie Rosjanie lubią. I oczywiście kwity na to od razu, tak samo z granicami, zawsze znajdują jakieś mapy, kwity, jakieś postanowienia, jakieś haczyki dyplomatyczne. Bardzo się lubują w tym. I na pewno by tu też tak było.
Dobrze,
ważną decyzją w związku z tym była Zełenskiego, że nie chce podwózki.
No właśnie, to się o tym mówiło. To Amerykanie mu zaproponowali, czy Brytyjczycy, że
Amerykanie
z tego co ewakuować?
Wiem. Amerykanie mu zaproponowali. No i on powiedział, nie, no, dajcie mi więcej amunicji. Tak. To był ważny moment, to nagranie, że ja tu, minister taki tu, my tu, a z nami armia i ludzie. To było coś takiego, no właśnie komórką, tak, nakręcony internet.
No i tym sposobem przejdzie do swojej historii swojego narodu Zełenski inaczej niż Śmigłyryc do historii Polski.
No wiesz co, też miałem taką a propos satysfakcję, dlatego że to była postawa absolutnie niesamowita. Nawet można powiedzieć bohaterska. Do tego niespodziewaność tego po Zełańskim. On nie wyglądał wcześniej ze swojego postępowania na męża stanu, nie miał dużego poparcia społecznego, nie miał jakichś wielkich decyzji politycznych, nie miał kariery wielkiej politycznej. Nie kojarzył się też z jakimś wojskiem i wojowaniem za bardzo. I też nawet nie był takim, no powiedziałbym, nacjonalistą ukraińskim, można powiedzieć.
Tak? On się ukraińskiego nauczył na potrzeby kampanii wyborczej, bo
a
był
jak
rosyjskojęzyczny.
Stał się takim bohaterem.
A zauważyłeś, że się fizycznie zmienił? On był takim drobnym, filigranowym na tych starych filmach, na których w jakichś kabaretach występuje, a teraz się taki zwalisty zrobił.
Wiesz, zmieniamy się, no. Wojna zmienia człowieka, no. A trudno, wiesz, no, oczekiwać, żeby się nie zmieniał taki człowiek w ten czy w inny sposób. W jego przypadku.
Wierzysz, że była rzeczywiście strzelanina między ochroną osobistą Zełenskiego?
Słyszałem, że coś takiego było. Dlatego mówię, że było bardzo blisko. Coś tam się działo w tym gmachach rządowych. Natomiast to chciałem powiedzieć, że wiesz, jak prezentowaliśmy w grudniu, 2 miesiące przed wojną, Armię Nowego Wzoru, to tam zaprezentowaliśmy taki slajd, gdzie był fragment książki wspomnień. To chyba było Grota Roweckiego o tym, jak wyglądał wrzesień 1939 roku w Warszawie. Jak to wiesz, dygnitarze uciekali, prezydent tam uciekł, wszyscy uciekali, wiesz, oficerowie uciekali, kochanki z kanarkami, wiesz, i tak dalej. Ci ludzie pozostawieni sobie sami, i tak dalej. No i zrobiliśmy wtedy tak, ja to wtedy mówiłem, że Okęcie, lotnisko Chopina, Okęcie jest bardzo dogodnie położone, żeby uciekać, aż kusi polityków, żeby spadali. I przestrzegam, żeby tego nie robili, bo na współczesnej wojnie jest kaskadowy upadek morale wynikający z powszechności informacji, więc nie mogą tego zrobić, żeby czasem im przecież nie przyszło to do głowy. Bo w Polsce dowodzący bardzo lubią się ewakuować. Bo wiesz, można jeszcze dowodzić z Włoch, nie? Albo
z Paryża.
Z Paryża.
Co prawda skończyło się na Rumunii, ale intencje mieli taką, żeby rzeczywiście dostać do Paryża. Wróćmy, Jacku, do tych pierwszych dni, które ja zapamiętam na całe życie absolutnie, kiedy obserwowaliśmy tą operację. Na początku wydawało się rzeczywiście, że wszystko się waha i nagle potem z każdym dniem widać było, że Rosjanie radzą sobie coraz gorzej i wygląda na to, że nic z tego nie wyjdzie. Zacznijmy może od strony rosyjskiej w analizie tej operacji kijowskiej. Niektórzy mówią, że to nie Ukraina się obroniła swoim wybitnością wówczas operacyjną i strategiczną, tylko Rosjanie swoją safanduowością, nieogarnięciem i problemami strukturalnymi. Pamiętasz długie kolumny rozciągnięte bez paliwa stojące na drogach?
Wiesz, dla jasności, widziałem też takie kolumny stojące w czasie operacji Iracka Wolność w 2003 roku. Na zachód od Bagdadu, jak amerykańskie czołgi stały, bo była raczej burza piaskowa, zdaje się, a poza tym też im zabrakło paliwa. Po prostu jak dokonujesz projekcji sił na dużą odległość, ciężkimi pojazdami, to czasami źle policzysz. Albo ktoś nie dojedzie, jedna nie dojedzie, druga nie pojedzie, trochę strzelają do ciebie. Ktoś ci coś wysadzi, ktoś ma rozwolnienie, wiesz, ktoś ma gorączkę. I te wszystkie tabelki, szlak trafia. A potem się robi kolumna. I tam też był taki moment, Amerykanie mieli przestój. Gdyby armia iracka tak walczyła jak Ukraińcy, kto wie, jakby było z tym rajdem, prawda, lewym sierpowym, który Amerykanie wyprowadzili, mijając całą główną linię i idąc prosto do Bagdadu.
Wiesz co, tylko różnica była taka, że to był luty. I z tego co wiem, to część żołnierzy trzymała cały czas rosyjskich silniki włączone na postojach, bo było po prostu zimno. Paliwo się marnowało.
Żołnierze w czołgu na ćwiczeniach gaszą. W wojnie, i to mi Amerykanie kiedyś tłumaczyli, Peterson z wywiadu wojskowego, zawsze mają zapalony silnik. Dlaczego?
Żeby zwiewać jakby co.
Bo wtedy masz ruch. Tam granatnikiem ktoś dostał, tam Sierioża dostał granatnikiem, Siergiej dostał granatem i ja muszę być w ruchu. I wtedy absolutnie nie trzymają norm spalania. To trzeba kalkulować też. Wystarczy, że jest obrona, jest strach, jest kalkulacja. To nie jest marsz, tylko jest walka i jest natychmiast znacznie większe spalanie. Znacznie większe spalanie. Pewnie Rosjanie przyjęli złe normy spalania, nie przewidywali takiego oporu, a zwłaszcza tych taktyki lekkiej piechoty, która ich, wiesz, wszędzie tam masakrowała na podejściu do Kijowa.
No właśnie, Jacku, i tu wywołałeś interesującą sprawę. O ile w późniejszej fazie...
Pozwolę, jeszcze jedno dam. Tak, że uważałbym z krytyką plan tego, tych kolumn, dlatego że jak się weźmie skalę mapy, jaką Ukraińcy musieli pokonać, jak blisko dojechali do tego Kijowa i przełożymy to na przykład na państwa bałtyckie, to zobaczymy, że mogliby je zająć.
No tak, tak. Czyli pomogła geografia.
Oczywiście.
I bardzo specyficzna
głębokość operacyjna.
Tak, Ukraina jest cięższa do zdobycia, bo jest po prostu olbrzymia. Stąd te kolumny musiały pokonać olbrzymią przestrzeń. Ale dotknąłeś interesującej sprawy. O ile późniejsza faza wojny rosyjsko-ukraińskiej, to już jest taka trochę bardziej wojna symetryczna, bym powiedział. Czołg na czołg, samoloty, artyleria, stała linia frontu. O tyle pierwsze dni i chyba nawet tygodnie tej wojny, szczególnie to, co się działo na podejściach do Kijowa, to jest trochę wojna asymetryczna. Bohaterem był Javelin. Dzisiaj to już trochę może mniej pamiętamy, ale nie wiem, czy... No pamiętasz przecież, prawda? Nie było dnia filmiku, żebyśmy nie widzieli, kiedy ktoś podbiega do tej kolumny, strzela z Javelina, czy z Enloa, czy innego typu sprzętu i coś wylatuje w powietrze. To co? Jednak asymetria, jednak poszukiwanie asymetrii, o czym mówiłeś
wielokrotnie. Oczywiście, całkowicie to było widać w czasie operacji na Kijów i wiesz, jeżeli masz długie kolumny i one potrzebują bardzo dużo amunicji i paliwa i żeby strzelić kilkadziesiąt razy i tam muszą na 100 kilometrów dojechać, no to jest niby fajnie, bo masz pancerz, no ale tak naprawdę jak przy dobrym obronie jest to problem, bo wystarczy zniszczyć cysterny, dowóz tego, spowodować chaos, że wielospektralny, z wielu kierunków potencjalny atak, gdzie oni nie mają świadomości, obracają się, nie mają dronów, jednocześnie nie schodzą rozkazy i świadomość sytuacji nie schodzi z tych sztywnych eszelonów dowodzenia do pododdziałów. Z pododdziałów nie schodzi tam, więc nie ma świadomości sytuacyjnej. Oddział sąsiadujący z drugim oddziałem nie wie, co się dzieje. Wszyscy do nich strzelają z krzaków. Z tyłu nie mogą iść siku, bo tak samo strzelają go. No, bo oni też mają potrzeby fizjologiczne. Nie ma linii frontu, nie bardzo, wiadomo. Tak? Te grupy bojowe, lekkiej piechoty z tymi bardzo skutecznymi. No wiesz, jedziesz, nic nie widzisz prawie i tam ktoś z linii do ciebie strzela i umierasz, tak?
To jest ta słynna strefa śmierci, o której mówiłeś?
No tak, można to tak interpretować, że albo nawet strefa nękania jeszcze, tak? I gdzie oni tam dalej jechali, a w końcu poczuli, że i tu akurat Rosjanie wykazali się znajomością sztuki wojennej. Dlatego, że jak Clausewitz pisał, jest coś takiego jak punkt kulminacyjny. Jeszcze jesteś w ofensywie, jeszcze atakujesz, ale już tak naprawdę zaraz przegrasz, bo przełamał się punkt kulminacyjny, wiesz, tego impetu, rezerw wchodzących, amunicji, paliwa i bardzo szybko wytracisz i zaczniesz totalnie przegrywać. I sztuką jest zrozumieć, że pomimo tego, że idziesz jeszcze do przodu, już przegrywasz i zatrzymać to. I Rosjanie to zrobili. Zatrzymali, ustabilizowali, a potem jednak w sposób uporządkowany się wycofali i przegrupowali się na Donbas.
No tak, ale jednak długo siedzieli, bo to się upierało pod Kijowem, tak. Za długo. Jednak mieli chyba nadzieję, bo przecież to trwało parę tygodni dobrych, a paru dni było wiadomo, że
mordowali, strzelali, niszczyli, wiadomo.
Słuchaj, to jeszcze jedna rzecz, a propos, zanim pójdziemy dalej, a propos tych kolumn ostrzeliwanych. Ja pamiętam, że jak rozmawiałem z Przemysławem Wójtowiczem, snajperem słynnym polskim, i pytałem go, gdybyś miał taką właśnie kolumnę, w co byś strzelał? Powiedział, oczywiście w cysternę z paliwem. No. Bardzo łatwo jest dzięki temu unieruchomić cały liczący...
I wprowadza kalkulację psychologiczną straszną, bo wiesz... Jest rozkaz, schodzi do plutonu, tak? Albo do kompanii i jest meldunek paliwowy, tak? No i ile mamy? Ja mam połowę. A kiedy przyjdzie paliwo? Nie wiadomo, bo wyleciał w powietrze dzisiaj wieczorem albo wczoraj. I oni mają tendencję do negowania rozkazów, bo chcieliby dożyć do końca wykonania rozkazu, a bez paliwa nie mogą, tak? Albo uciekają. No, kończy się im paliwo i oni by już i ten czołg staje się problemem. Zawsze chcieliby mieć poddekiel zatankowane, prawda?
A unieruchomiony czołg bez paliwa jest łatwym celem oczywiście dla przeciwnika. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz. Pomogła Ukrainie geografia, ale pomogła też pogoda. Bo kiedy drogi były zatrasowane, których jest też niewiele, no to oni próbowali objeżdżać. No i się zaczynało wtedy młócenie błota po prostu. Widziałeś, ile czołgów utknęło w tych pierwszych dniach.
Tak, tak. No bo zasada jest też taka,
na bezdroże,
że czołg ma słabą mobilność operacyjną ze względu na to, że jest, pali dużo paliwa. W związku z tym się przewozi go na lorach. Tak? Natomiast ma bardzo dobrą mobilność taktyczną, bo ma gąsienicę i potrafi zjechać. Ale czasami ta mobilność taktyczna również jest wyłączona ze względu na to, że jest właśnie okres rozmokłych ziemi i innych rzeczy, ulewy czy roztopów. I wtedy też ta nie działa. I wtedy te czołgi nie mogą do spotkań, nie mogą zjeżdżać i flankować. Nie mogą zjeżdżać po prostu z dróg utwardzonych. Nie mogą flankować, nie mogą wykorzystywać swoich największych atutów, czyli dużej mobilności, bardzo dużej mobilności taktycznej i wielorazowych strzałów, czy często w ruchu. Prawda? Pod różnym kątem, dynamicznie. No i wtedy to jest, robi się dodatkowy problem, czyli klimat, czy dana pogoda też tworzy asymetrię, którą Ukraińcy wykorzystali, mieli szczęście, wykorzystali, ci musieli być w kolumnach, uciekali. Wiesz, co się dzieje z taką psychiką takiego żołnierza w tym czołgu, jak on nie może zjechać po prostu na to pole, nie był tego do tego szkolony, nie zna procedur, załoga jest pomieszana, no i jeszcze. W tych kolumnach czołgowych, w batalionowych grupach taktycznych objawiła się wada strukturalna armii rosyjskiej, lądowej po reformach Serdiukowa i Szojgu. Otóż okazało się, że Rosjanie mają za mało piechoty w BWP-ach i na ciężarówkach, które by robiły pomoc czołgom. Pomoc, bo one potrzebują ciągle pomocy. Zatrzymujemy się na postu i uzupełnianie paliwa. I oni muszą rozstawić wartę. I nie ma piechoty.
Jacku, uśmiecham się. Gdybyś to powiedział w 1943 roku, że Rosjanom zabraknie piechoty, to naprawdę byłaby kupa śmiechu. Co? Jak to się stało? 140 milionów ludzi.
Bo armia rosyjska, bardzo techniczna, w ogóle jest głównie armią artyleryjską z komponentem pancernym, tak, wojsko lądowe, i bardzo mało piechoty. Za mało piechoty totowej, dlatego że kariery się robiło w wojskach technicznych. Tak? Prawdziwa kariera oficerska. A piechociarze to po prostu jakieś tam mniejszości.
Ale po prostu też mieli za małe siły ludzkie.
Za małe siły, chyba. Bo po reformie Serdiukowa i Szojgu armia rosyjska była mała. A jeszcze były inne kierunki operacyjne. No i to się tak potoczyło, że zabrakło piechoty. Zabrakło piechoty do pilnowania nocą, bo przecież również w czołgu trzeba spać. Znaczy, czołgiści też śpią, to nie robota.
T-72 podobno to jest bardzo trudne.
I generalnie śpią. Trzeba odpocząć i ktoś musi rozstawić prymy. A ci z tymi javelinami podchodzą i ten. Ci coś robią, ci zabiją, co snajperka, tu coś tam. Zawsze coś się dzieje, oni się bali. No. Bez piechoty jest ciężko, to samo w miastach. No. Potrzebujesz piechotę, jak jesteś w czołgu, żeby wejść. Ale we wsi tak samo, no, są zabudowania. Wchodzisz, trzeba coś przeczesać, zrobić. Okazało się, że jest za mało etatowej piechoty. Mało tego, jakieś miasteczko trzeba, nie można minąć, tylko trzeba tam zostawić jakiś mały garnizon nie do pilnowania, bo to jest ważne skrzyżowanie. Albo jest ruch, ważne skrzyżowanie, więc jest ruch kołowy, albo ważne skrzyżowanie, czy w ogóle dworzec kolejowy, który jest kluczowy. I trzeba trochę zostawić tej piechoty, której i tak mamy mało, zamiast iść do przodu. No a oni mieli rozkaz iść do przodu, mijać te punkty wielkich oporów. I na przykład Ukraińcy bardzo, bardzo dobrze zrobili, że ufortyfikowali miasta, zastosowali, tak jak Hetman Sobieski w kampanii jesiennej 1667 roku, czyli że jesteśmy w fortecach, jesteśmy zawałami, jesteśmy w miasteczkach i mijają nas tam ci kozacy, tak? I my wychodzimy dopiero do uderzeń tam, tak? I wracamy. Wychodzimy i wracamy. I Ukraińcy też tak robili, nie pozwalając też zajmować tych miasteczek, broniąc je, więc Rosjanie, mając rozkaz szybko iść na Kijów, szybko iść na duże miasta, mijali je i nie zostawiali ochrony. W związku z tym te linie komunikacyjne były coraz bardziej wrażliwe na przecinanie, również uderzeniami czołgowymi z terenów zabudowanych, tak? Na krótkich dystansach przeciwko linii komunikacyjnej, gdzie do ciężarówki z amunicją i z paliwem i z żywnością szły.
Te miasta były często pułapkami. Ja pamiętam dwie rzeczy. Pierwsza, nie wiem, tak jeden z takich pierwszych filmików, który się pojawił, rozstrzelana na kawałki po prostu kolumna rosyjska na ulicach właśnie małego miasteczka i chodzący między dopalającymi się częściami komandosi, specjalsi ukraińscy, a druga rzecz to oczywiście Bucza, gdzie przed straszliwą masakrą, jeszcze będziemy o tym rozmawiać, będę pytał cię o to, też Ukraińcy przecież na ulicach Buczy zniszczyli całą kolumnę.
No właśnie, właśnie. Właśnie, wąskie uliczki, z teren zabudowany, jeżeli masz bardzo dobrą broń przeciwpancerną piechoty, no a NLAW czy Javelin daje te możliwości, więc lekka piechota o małej sygnaturze emisyjnej, trudno wykrywalna, trudniej niż pojazd, tak, który ma termiczny swój tam sygnaturę, no to mając taki oręż staje się uzbrojona. Nie staje się bezbronna, tylko staje się uzbrojona i to, kto wie, lepiej może niż w czołg określonych parametrach. W Donbasie to już było trudniejsze. Pierwsze Rosjanie się już nauczyli, poza tym nie zbliżali się, używali czołgów inaczej. Tam nie było wielkich bitew pancernych, nie było tych właśnie maszerowań czołgami, tylko artyleria, badanie, już taka powiedziałbym łódzka.
To Rosjanie w tym się czują lepiej.
Metodycznie potrafili robić, mając przewagę ogniową. Tak.
Jacku, tyle jeżeli chodzi o czołgi i te pierwsze dni operacji kijowskiej. Przenieśmy się teraz z ziemi w powietrze. Kolejny obrazek, wiesz, jak tak trochę to jest taka, wspominamy to wszystko, co się działo w tych kluczowych, jak powiedziałeś, dla świata, dla Europy godzinach i dniach. Ja pamiętam samoloty rosyjskie, które spadały i tych na kartofliskach gdzieś na Ukrainie pod Kijowem w pomarańczowych kombinezonach klęczących z rozbitymi nosami rosyjskich pilotów w szoku kompletnie. Robili im zdjęcia, pamiętasz? Kto by przypuścił, że Ukraińcy będą w stanie zestrzeliwać tak samoloty i Rosjanie nie osiągną natychmiast panowania w powietrzu?
No właśnie. Obrona powietrzna Ukrainy wcale nie była taka nienowoczesna. Była... Oczywiście, nie wiemy wszystkiego. To też jest... Nagrywamy tą rozmowę, jeszcze nie wiadomo wszystko, nie wiemy wszystkiego, ale no miała systemy nowoczesne, tak, jak S-300 i chyba bardzo mądrze postanowili ukryć, rozproszyć i co jakiś czas włączać i coś zestrzeliwać, żeby co jakiś czas tworzyć efekt, o którym powiedziałeś, co wystarczająco działa w domenie informacyjnej i też no, na kalkulację z czasem latania, żeby ci Rosjanie nie latali cały czas nad głową. Bo kluczem było to, żeby ich wypędzić z nieba, żeby nie wisieli nad nami, nad infrastrukturą. I tak jak wiesz, za przeproszeniem sztukasy w wrześniu 1939 roku latały sobie tutaj nad drogami i tam strzelały do wszystkiego, co chciały, żeby uniemożliwić. No i ten sposób rozśrodkowania systemów średniego i dalekiego zasięgu oraz nasycenie manpadsami, tak? Czyli że zwykły piechur mógł zestrzelić to, co nad głową lata, spędziło w dużej mierze, wypędziło Rosjan z nieba, spędziło z nieba. Plus oczywiście brak zasadniczo zdolności stand-off, czyli strzelania do celów naziemnych spoza linii widzenia, spoza linii horyzontu, spowodował, że rosyjskie lotnictwo tak sobie słabo radziło. To trzeba przyznać. To też pokazuje pewien trend, o którym też rozmawialiśmy w poprzedniej książce chyba, że jest tendencja do tego, że przewagę w wojnie powietrznej paradoksalnie zyskują systemy naziemne, które strzelają do celów załogowych, które mają dużą sygnaturę. Oczywiście zwolennicy samolotów piątej generacji, tych takich trudno wykrywalnych, twierdzą, że ta trudno wykrywalność daje im tą osłonę, ale gdyby ona została przełamana, to też byłby problem. No, Izraelczycy, z którymi rozmawialiśmy już w trakcie wojny, mówili, że jest to tendencja no, nie do uniknięcia, że systemy, których może być dużo, będą zestrzeliwały samoloty. A zatem era samolotów załogowych jest pod znakiem zapytania. No, inaczej z dronami, które po pierwsze są mniejsze fizycznie, więc jest trudniej się namierzyć, a po drugie może być ich tysiące, dziesiątki tysięcy, jak jest na froncie ukraińskim teraz. Więc się nie przejmujemy, że tracimy tak bardzo. Tak? To jest jak gdyby...
No tak, ale wiesz co, jak wchodzisz już w drony, to inaczej się ta wojna dronowa zaczęła, a inaczej trwa, czy też inaczej się skończyła. Bo zaczęło się od wielkich systemów, od Bayraktarów. Pamiętasz piosenkę Bayraktar? Bayraktar był bohaterem pierwszych dni. No to nie jest mały dron, który możesz kupić w supermarkecie. To jest kolos kupiony od Turków. I rzeczywiście był piekielnie skuteczny w pierwszych walkach właśnie z tymi kolumnami.
To też było dyskusyjne. Są różne raporty na ten temat, muszę powiedzieć. Faktem jest, że Rosjanie nie byli w stanie skutecznie w akcji ofensywnej, zwłaszcza na tych rozciągniętych kolumnach na Kijów, nie byli w stanie podciągnąć tych swoich systemów zwalczania, obrony powietrznej i radioelektronicznej. Coś zawodziło, tak? Więc nie umieli jeszcze dobrze zwalczać tego.
Czyli za szybko, bo to chyba tak działa, że musisz iść, rozstawić. Iść, no, rozstawić, tak? Zawsze musisz mieć parasol nad tymi czołgami i chyba to zawiodło.
Myślę, że bardzo wiele zawiodło. Przede wszystkim pętla decyzyjna rosyjska za wolno działała, tak? Zgranie. No, Rosjanie nie robili tak wielkiej operacji od operacji mandżurskiej w 1945 roku. To tego się nie da nauczyć z książek, ani na poligonie. No, po prostu. Dlatego armia sowiecka w 1945 roku zrobiła tak znakomicie tą operację mandżurską, bo była po 4 latach wojny z wielkimi operacjami logistycznymi wcześniej. I to trzeba umieć, to jest, nauczyć się trzeba. I tu mogło to zawieść.
Dobrze, czyli Bayraktary są przereklamowane, rozumiem, tak według ciebie?
Nie wiem, no. Tak, takie są raporty, ale ostatecznie trudno mi je wyrokować. Natomiast na pewno się potwierdziło, że przyszłością jest setki, dziesiątki tysięcy małych dronów. I to mówiliśmy w Armii Nowego Wzoru. Śmiano się wtedy z nas, bo nawet mówiliśmy, że cywilne drony, masa, ważne, żeby był feed do systemu świadomości sytuacyjnej, żeby było wiadomo, bo świadomość zmienia pole gry, czyli domena informacyjna absolutnie niweluje masę. To znaczy, wojna ukraińska pokazała, że kto dominuje w informacji, czyli wie, gdzie kto jest, może zarządzać ogniem i masą w odpowiedni sposób. Bo można przeciwdziałać ogniem przeciwko koncentracji masy. Trudno na przykład zebrać teraz dwie kompanie czołgów do ataku i zaatakować, bo wszystko widać. Artyleria kryje, drony kryją, goście się mogą stawić z PPK-ami. Różne rzeczy mogą się wydarzyć. A tak samo jest, tak, że się nie boimy ich tracić, no, te drony.
To prawda, tam. A Bayraktara się boimy, bo jest wielki i drogi. I zwróć uwagę,
no
że...
No minister będzie niezadowolony, że stracił tam ileś procent potencjału, no, jak jeden spadnie, tak?
Więc... A Bayraktary zniknęły, to też prawda. Były bohaterem pierwszych tygodni operacji, a teraz już te maluchy.
Myślę, że zarówno drony powietrzne, jak i lądowe i morskie będą przyszłością pola walki. I Ukraina jest takim pierwszym prognostykiem tego. Bez dronów trudno sobie wyobrazić, no bo wiesz, istnienie dronów na polu walki też zmienia front. Taki front, gdzie my jesteśmy jako żołnierze. Otóż kiedyś ten front był dosyć płytki, no ileś tam linii obrony, coś tam, ale wiesz, można było rotować kompanie i bataliony na niedalekie zaplecze, gdzie odpoczywali. A teraz w związku z tym, że te drony mogą na głębokość latać, nie wiem, kilkunastu kilometrów czy kilkudziesięciu, to wiesz, no, boisz się wysikać pod drzewem, bo cię dron namierzy i ci artyleria trafi z 35 kilometrów i nie ma tego wrażenia odpoczywania w ogóle. Front jest głęboki i bardzo ciężko jest zebrać siły i zaskoczyć, sflankować kogoś, bo widać, gdzie co jest. To powoduje, że trochę manewr umarł. To znaczy manewr taki masą, że są wielkie czołgi. Nawet teraz, jak była ta kontrowersywa ukraińska w czerwcu 2023 roku, no to też Rosjanie widzieli, że się tam zbierają te leopardy czy coś, tak? I mogli przeciwdziałać temu. Nie ma, trudno uzyskać zaskoczenie.
Wiesz co, myślę, że jeszcze jak będziemy rozmawiali o Bachmucie, o Donbasie, pracują o tych dronach, które zrzucają te pociski, bo to jest jeszcze kompletna rewolucja, ale chciałbym jeszcze wrócić do tych początków wojny, które tak mocno się wryły wszystkim w pamięć. Wielkie mity. Jesteśmy przy wojnie powietrznej. Duch Kijowa. Widziałem gdzieś, że klocki zrobili już z nim. Nie wiem, no chyba tak, ale...
Dobrze, no. Dobra ściema na wojnie jest bardzo dobra, bo podbija morale. To raz, a dwa, no, eliminuje morale przeciwnika. No, w czasie Wielkiej Wojny Ojciecianej też były różne, tak? Od snajperów, ten duch propagandy. Zajce, tak. Duch propagandy był bardzo istotny po to, żeby ludzie wierzyli.
No dobrze, jak jesteśmy przy wielkich mitach, no to naturalnie przechodzimy z powietrza na morze. Wyspa Węży i słynne powiedzenie Idi na chuj.
No i właśnie, i teraz do tej pory niby wiadomo, ale tak się przyjęło, że teraz nie wiadomo, co jest prawdą, bo przecież jest domen informacyjny, więc jest prawdą, no. Tak? Może tak powiem.
No tak, a ta mała wysepka, to jest ciekawa historia. Pamiętasz, przechodziła z rąk do rąk, Rosjanie ją zdobyli, potem ją Ukraińcy odbijali. Też interesujący.
Pamiętam, to było ciekawe, dlatego że jak byłem na grach wojennych z Amerykanami i z rumuńskim wojskiem w delcie Dunaju kilka lat przed wojną, na takim sławnym statku, który należał do Nikolasa Czałczesku. Był taki wystrój z lat 80. i tam robiliśmy te gry wojenne ze sztabem generalnym rumuńskim, to była Wyspa Węży, była jak gdyby kluczowym elementem strategicznym też. To ciekawe. I pamiętam, że wracałem do tej Polski, to było tam Giurgiu Leszcz i Dniestr wpada do Dunaju, przedwojenny port miał być tam polski, w ogóle plany Eugeniusza Kwiatkowskiego, wyjście na Morze Czarne, chyba port morski Kilia za czasów Jana Albrechta. Jakieś tak, coś mi się tak kojarzy, że to tak było. I widziałem te miejsca i tam żeśmy pływali. To ta Wyspa Węży właśnie była bardzo ważna z punktu widzenia tego, że baliśmy się w tym scenariuszu, że rosyjski spesans uchwyci tą Wyspę Węży i powie, no i co z tego? No bo kto we Francji wie, gdzie jest Wyspa Węży i w ogóle o co chodzi, tak? A będzie naruszenie ładu międzynarodowego znaczące i Rosjanie w ten sposób będą taką taktyką salami powoli szarpać.
A dlaczego drgawek skał jest taki ważny w ogóle?
No bo on blokuje wyjście z portów.
Znaczy, zboże?
Tak, zboże ukraińskie. Ukraina, żeby się rozwijać, mieć jakikolwiek coś do powiedzenia, musi mieć możliwość wywozu produktów, nie tylko zboża, ale różnych innych rzeczy, które produkuje w świat. No i to jest bardzo ważne. No więc...
No dobrze, to może. Kiedy gdybyś rozpoczął tą wojnę może przed wojną, spojrzałbyś na rozpiskę, tabelę, kto ma ile okrętów, mam na myśli Ukraińców i Rosjan na Morzu Czarnym, no to byś powiedział, że po prostu skasują Rosjanie wszystko. Tymczasem najbardziej niespecjalnie chyba coś Rosjanie pokazali, oprócz znowu chyba niekompetencji na tym morzu.
Obraz jest mieszany. To znaczy... Mówiliśmy poprzednio wielokrotnie w programie u ciebie, że z Wikipedii dane nie walczą. Tak, tylko zupełnie inaczej się na to patrzy. Tak, siła wojska, zdolności. Inaczej się mierzy. I to też to pokazało. Rosjanie osiągnęli pewien sukces, dlatego że zastosowali skuteczną blokadę Ukrainy morską. No i Ukraina została obezwłasnowolniona w wozach przepływu strategicznych i w wozach. Dzięki tej blokadzie Rosjanie też mieli coś do powiedzenia na Morzu Czarnym, w tym sensie, że negocjowali z Turcją wywóz ten zboża, czy nie. No, mieli polityczny instrument. No, a Ukraińcy nie mieli jak przełamać w pełni tej blokady. A NATO oczywiście też nie chciało przełamywać, bo groziło to wojną światową, więc Rosjanie jakiś tam cel osiągnęli. Natomiast Rosjanom uniemożliwiono wykorzystanie Morza Czarnego jako podstawy operacyjnej do desantu na Odessę, na inne miejsca na Ukrainie, czyli żeby stworzyć jeszcze jeden kierunek operacyjny, czy dwa, czy trzy, rozproszyć siły ukraińskie, dlatego że systemy antydostępowe niszczyły skutecznie okręty, czy groziły, albo niszczyły okrętom floty czarnomorskiej. No i to skutecznie do tego stopnia, że krążownik rakietowy Moskwa poszedł na...
Uważasz, że to najbardziej spektakularny sukces Ukrainy, taki jednorazowy, tej wojny?
Na pewno w wojnie morskiej. Wydaje mi się, że ofensywa we wrześniu, tak, 22 roku była spektakularna. Odbicie tak dużej części terytorium.
Charków, tak.
Natomiast...
No dobrze, ale co zawiodło w przypadku Moskwy? Rosjanie się czuli zbyt pewni i się nabili na tego Neptuna? Czy to Ukraińcy wykazali się taką brawurą?
Pewnie wszystko naraz. Pewnie tendencja, że po pierwsze, tendencja ewolucji pola walki, że w wojnie morskiej na wozach przybrzeżnych przewagę ma fort nad morzem, czyli systemy rażenia, wiesz, rakieta, w tym przypadku pocisk manewrujący.
Przeciwko, i to dodajemy ukraińskiej produkcji.
Przeciwko. Wydaje mi się, że zastosowano prawdopodobnie jakąś innowacyjną taktykę, wykorzystując wiedzę o słabości rosyjskiego okrętu, czy to zmianie wachty, czy jakiejś tam sektorowości, tak naprawdę nie wiadomo, sektorowości radarowej, włączenia, pewnych procedur, trochę szczęścia pewnie było. Słyszałem, że były drony, które zakłócały i skupiały uwagę systemów obrony powietrznej. No i ten Neptun leciał z innej strony zupełnie. Więc taka kombinowana akcja, wskazująca znowu, że drony są przyszłością. Też nie wykluczałbym, że mogli też anglosasi coś namieszać, typu tam poprzelatywało jakieś drony też w sumie, które skupiały uwagę, czy gdzieś coś latało, skupiało uwagę tego krążownika, którego to załoga nie doceniła z kolei zagrożenia z brzegu. Tak? I wiele rzeczy się złożyło i pewnie został trafiony też w ten sposób fuksownie, że potem zatonął, tak? Bo to też nie jest łatwo, zwłaszcza pociskiem manewrującym, nie jest łatwo zatopić. To torpedą łatwiej, a tutaj. Przy czym współczesne okręty, nawet trafione niewielką ilością materiału wybuchowego, często tracą zdolności wojenne ze względu na ogromną elektronikę, tak? Znaczy współczesna wojna polega na ciągłej agregacji danych i rozpatrywaniu i tak dalej. I jest bardzo, ta technika jest podatna na uszkodzenie i eliminuje w ogóle zdolności bojowe. Więc...
Nie, myślę, wiesz, cały czas o tym, słuchając się, jak ważne są te symbole. Mówiliśmy o duchu Kijowa, mówiliśmy o znaczku pocztowym z żołnierzem pokazującym środkowy palec Rosjanom, ale ta Moskwa też, pamiętasz, stała się narzędziem, znaczy bohaterem licznych memów, obrazków. To był bez wątpienia duży triumf i szok też dla strony rosyjskiej, która bardzo długo zaprzeczała w ogóle temu, że to się wydarzyło.
No.
Duży, prestiżowy cios.
Ogromny. Ogromny, ogromny cios. I spowodował też zmianę dyslokacji okrętów rosyjskich i poluzienie blokady. I generalnie zwinięcie obecności w pewnych miejscach floty rosyjskiej na Akwenie. Więc absolutnie to pokazuje, że ląd w wojnie przybrzeżnej wygrywa nad morzem w tej chwili. A koszt, efekt też na pewno. Co nie uniemożliwia zastosowania blokady odleglejszej, tak? Poza zasięgami tych systemów. Co w zależności od obszaru Akwenu i uwarunkowań geopolitycznych szerszych może być skuteczne. No, w przypadku Bałtyku Rosjanie nie mogliby zastosować blokady morskiej na obszar Polski ze względu na już nie tylko na Szwecję, Finlandię, w NATO, ale też no jednakowoż, że musieliby mieć obecność okrętów nawodnych bardzo blisko systemów natowskich i polskich. Więc tutaj chodzi o to, że oni musieliby asymetrycznie atakować konwoje do nas, a nie odwrotnie. Czyli jakby to byłaby odwrócona sytuacja. Co też wskazuje kierunek modernizacji floty naszej. Po prostu.
Jacku, my obgadaliśmy rosyjskie czołgi, rosyjskie samoloty, rosyjskie okręty. Pora na to, co jest najważniejsze na wojnie, czyli człowiek. No i to jest chyba temat, o którym mogliśmy godzinami rozmawiać, ale to, co mnie uderzyło, to jest, jaki rosyjski żołnierz wszedł na Ukrainę. Te liczne filmiki, te liczne, wiesz, nagrania, które oglądaliśmy. No ja cóż, nie robili specjalnie dobrego wrażenia.
Wiesz, ja bym był też ostrożny, bo ja czytałem wiele raportów z wojny, w tym znakomite polecam raporty Rosji, brytyjskiego Królewskiego Instytutu Strategicznego. No i jest mieszany obraz wojska rosyjskiego. Przede wszystkim Rosjanie wytracili najlepsze wojsko w pierwszych 2 miesiącach wojny. W dużej mierze. Absolutnie straty wśród kadry tej elitarnej, WDW na przykład, były horrendalne. Generalnie po ponad roku wojny, a właściwie już półtora, to Rosjanie wytracili pierwsze wojsko. Po prostu wygubili je, wytracili, zużyli. I tam były lepsze i gorsze. Artyleria rosyjska wykazała się kunsztem. Umie liczyć, strzelać i tak dalej. Również wykazały się kunsztem wojska inżynieryjne rosyjskie, które potrafią umocnienia, przeszkody, forsowania robić. Oceny, jaką Brytyjczycy dają, którzy są obecni na froncie, są bardzo wysokie wojskom inżynieryjnym rosyjskim. Tak właśnie podobnie jak WDW. WDW też, no poza tym, że miał bardzo trudne zadanie postanego, to generalnie WDW walczące później jako piechociarze w Donbasie wykazało się też bardzo dobre oceny zebrało. Dobre oceny mają też te lepsze oddziały wagnerowskie, tak?
Ta kadra. Wiesz co, to się muszę zgodzić, bo jak pamiętam obrazki z Hostomela, to ci Rosjanie, którzy wylądowali właśnie z białymi opaskami, wyglądali bardzo przyzwoicie, jak armia natowska i rzeczywiście bili się dobrze. Natomiast to towarzystwo, które tam wygarniano z tych transporterów opancerzonych, pamiętasz? Tych chłopców 19-letnich, którzy mówili, dlaczego wy do nas strzelacie? My jesteśmy na ćwiczeniach. No wiesz.
Więc mieszany jest obraz. Poza tym Ukraińcy zdominowali informację internetową. I przedstawiali to tak właśnie, jak powinni przedstawiać. Czyli my jesteśmy nowoczesne. Wiesz, państwo, które jest chyba najbiedniejsze w Europie i miało najbardziej skorumpowane rządy I wyglądało na to, że również słabą armię, tak przed wojną się wydawało. Raptem w internecie się prezentowało, wiesz, nowocześnie, dżaweliny, ładne kobiety, walka obywatelska, wiesz. A Rosjanie to, wiesz, z Azji jacyś, wiesz, pijaki, to tutaj, wiesz...
A moim co, no, zdaniem, przybierali fufaje moim i zdaniem było, buty nie do pary specjalnie
moim
do
Moim zdaniem było, wiesz, grane to. No bo wiesz, masz takie poczucie, to buduje morale, że to jesteś frajerzy, jednostrzałowcy, tak. To wiesz, to buduje morale, nie? Zdecydowanie. To było szokujące dla Rosjan, bo wiesz, że Rosjanie mają poczucie, że mają absolutną cywilizacyjną przewagę nad Ukraińcami, chachłami, tak. Więc to, co widzieli w internecie Rosjanie w Moskwie, w ogóle mi się nie zgadzało z ich przekonaniem na temat mapami mentalnymi, na temat tego, jaka jest relacja wojska rosyjskiego do ukraińskiego, cywilizacji rosyjskiej, fabryki rosyjskiej do ukraińskiej i tak dalej.
No dobrze, ale Rosjanie mogą sobie to w ten sposób racjonalizować i będą mieli sporo racji w pewnym sensie, że jednak była olbrzymia pomoc ze strony Zachodu. Te kamizelki kuloodporne, te hełmy kewlarowe, te radiostacje, ten cały szpej, jak to się mówi, który mieli na sobie Ukraińcy w pierwszych tygodniach wojny. Przecież to z zachodnich przecież produkcji, z zachodnich dostaw, prawda? A Rosjanie w tych swoich fufajach wymiętych, no cóż, no. Rodzimej produkcji.
Tak. Ale znów, raporty zachodnie wskazują, że bardzo duża część sprzętu rosyjskiego się sprawdziła na wojnie. Jest dobrej jakości, w sensie jest dobrym instrumentem wojny. Pomimo tego oczywiście panującej u nas narracji, że wszystko co rosyjskie to złe.
Tu zadecydowano. Lodówki rosyjskie akurat, przepraszam, mają dobre w Polsce opinie.
Natomiast wiesz... Moim zdaniem przede wszystkim pętla dowodzenia, czyli system dowodzenia ukraiński, amorficzny system dowodzenia, łączność po sygnalu, inny w obronie zwłaszcza, przeważyła. I morale obywatela ukraińskiego walczącego, popartego tym, że Javelin działa naprawdę, to jest niesamowite, bo już chwilę przeszkolenia i jesteś w stanie zniszczyć bardzo drogi w produkcji czołg, który płonie, no po prostu. I jest to bardzo przyjemne uczucie, jak wiesz, nie jesteś bezbronny, a wręcz masz takie poczucie, że on cię w sumie nie widział, to jest szybko pach, pach, patrz następny i oni tacy bezbronni, bo tak było w pierwszych tygodniach, nie? Nie mieli Rosjanie, nie mieli też sposobu radzenia, nie opracowali takiego sposobu radzenia sobie, nie wiedzieli na jakiej odległości można podjechać, nie podjechać. To było wszystko takie, bo to się uczy człowiek, tak? Zbiera, agreguje te dane i potem już się nauczyli.
No dobrze, ale ja bym wrócił na tych chłopaków, wiesz, bo tych filmów naprawdę było bardzo dużo i nie wierzę, żeby wszystkie były wyreżyserowane przez stronę ukraińską. Mam wrażenie, że ci młodsi, bo zgadzam się, ten twardy kor rosyjskiej armii to byli goście, którzy zjedli zęby na wojnie i oni wiedzieli, co robią. Byli pewnie w Syrii, w wielu innych miejscach w Gruzji. Natomiast ci młodzi ludzie, ci chłopcy naprawdę wydali się kompletnie zdezorientowani. Pamiętasz sytuację, w której gdzieś im się czołg skończyło paliwo, poszli na... miejscowy posterunek policji i pytali, czy nie mogliby im zatankować i wzięli do niewoli. Czy to jest kwestia, że oni byli tacy nieprzytomni, czy rzeczywiście im powiedziano, że to są ćwiczenia i parada w Kijowie?
Wydaje mi się, że mogli im powiedzieć, że nie powinni się spodziewać ciężkich walk, że społeczeństwo, zwłaszcza tych regionów, gdzie oni jechali, ich przywita, jest rosyjskojęzyczne. Tam reżim jest jakiś zbuntowany, faszystowski. Więc jadą w marszowej kolumnie, nieubezpieczonej prawdopodobnie. No i oni tak myśleli, że jak poproszą, wiesz, o paliwo po rosyjsku, to dostaną. Tak?
Czyli kierownictwo państwa rosyjskiego wierzyło we własną propagandę?
Nie, no wydaje mi się, że były takie, wiesz, bo to jest rules of engagement, czyli zasady strzelania na początku chyba były takie dosyć, powiedziałbym, ograniczone. To znaczy, żeby nie antagonizować ludności cywilnej w pierwszych godzinach i dniach wojny, bo Rosjanie chcieli bardzo szybkie, stosunkowo bezkrwawe zajęcie Kijowa i przejęcie Ukrainy.
Czyli wierzyli, że będą witani kwiatami. A nie koktajlami było.
A tam, gdzie nie byli, szok i masa i przewaga by to bardzo szybko spowodowały. Tak. Ale tak, myślę, że wierzyli. Takie było, wydaje mi się, planowanie, bo nie wierzę, żeby zaplanowali tak skomplikowaną operację przy założeniu, że będzie wielki opór wojskowy i że każdy będzie do nich strzelał, nawet z dubeltówek.
Ty przysłaliby więcej wojska.
Zmieniłoby tyle kierunków operacyjnych. Nie wiem, czy też by ruszyli na Kijów. A jak nie na Kijów, to... A jeżeli nawet na Kijów, to już może nie na Cherson i Odessę.
Wiesz co, dużo się mówi o tym, że przeważyły też i duży wpływ na planowanie rosyjskie miały doświadczenia roku 14. Jeżeli mówimy, że dzisiaj obraz wojny jest taki, że Ukraińcy wyglądają fajnie, a Rosjanie nie...
To tak było odwrotnie.
No odwrotnie. Pamiętasz no przecież Krym, prawda?
Właśnie,
2014.
No i też ciężkie baty Debalcewo i Łowajsk, tak? Jakie Ukraińcy zebrali.
Tak, to ja powiem dwie rzeczy, bo pierwsza rzecz to jeszcze przypomnę widzom, którzy młodszym, którzy być może nie pamiętają tamtych wydarzeń w 14 roku. Ja nigdy nie zapomnę, wiesz, Jacek, zielonych ludzików, jak oni wyglądali. Gogle na hełmach kewlarowych, wspaniałe kamizelki, rękawiczki, no wyglądali po prostu jak komando skrzyżowany z Rambo. I pamiętam do dzisiaj, wiesz, bramy tych oblężonych ukraińskich koszarów, z których wyglądali jacyś tacy, wiesz, ogoleni na łyso żołnierze ukraińscy w jakichś wytartych mundurach badziewnych po prostu. Różnica była odwrotna wtedy, prawda? To wtedy myśmy mówili, o Boże, Rosjanie, rzeczywiście, o, oni podciągnęli się, prawda?
Tak. Tak jak powiedziałem. I tutaj, no... Niesamowity sukces zwycięstwa pod Kijowem, który zmienił geopolitykę regionu, dał też, wydaje mi się, wybitnego kopa morale armii ukraińskiej i też zwiększył dostawy z Zachodu.
Dobrze, jeszcze jeden wątek. Czy armia rosyjska była głodna? Bo było bardzo dużo obrazków pokazujących plądrujących, żołnierzy plądrujących stacje benzynowe, sklepy, już nie mówiąc o legendarnych lodówkach, pralkach i żelazkach.
Musimy sobie zdawać tak. My rozmawialiśmy Strategy and Future z wieloma uczestnikami wojny, tak? Z tego powstał nasz raport o lekcjach z wojny na Ukrainie. Więc zasadniczo racje żywnościowe rosyjskie były monotonne. Z wyjątkiem tych najnowocześniejszych, najnowszych dla WDW.
I przeterminowanych chyba.
Często przeterminowanych i były bardzo monotonne. No i jeli to samo cały czas. Żołnierz tego nie lubi. No nikt tego nie lubi, ale żołnierz zwłaszcza. To jest w sumie jedyna jego przyjemność na tym całym Podole West, tak. I dlatego, wiesz, kradli, no wbijali do spożywczaka i kradli, tak. Plus oczywiście klasyczna trofiejność, czyli że rosyjskie wojsko zawsze musi wysłać do żon, wiesz, lodówki i tam...
Okej, Jacek, ale sam powiedziałeś, że i to potwierdza się w statystykach gospodarczych, w tych wszystkich tabelkach, że Rosja, ogólnie rzecz biorąc, poziom życia w Rosji był wyższy, przynajmniej w dużych miastach niż na Ukrainie. Dlaczego kradli żelazka? Czy to ci burjaci sprowadzeni z tych prowincji?
Myślę, że tak, też, wiesz, no prowincja jakaś rosyjska i kultura jest, wiesz, taka, biorę co moje, bo wygrałem. Taka, wiesz, no Azja, no. Jest coś takiego. Nawet jak mam tą lodówkę, to jeszcze wyjść. To coś w tym stylu. Podejrzewam. No, przecież my nie robimy jakiejś głębokiej analizy, ale wydaje mi się, że to jest w kulturze. Też te gwałty, wiesz, to wszystko.
Nie? Bo nie da się ukryć, że ci burjaci byli właśnie tymi negatywnymi bohaterami tych właśnie wszystkich ekscesów. Raczej nie chłopcy z Petersburga czy z Moskwy, nie?
Natomiast, wiesz, no, z jedzeniem. Na przykład armia ukraińska, według tego, co nam mówiono, nam żołnierze ukraińscy i też Polacy tam walczący, mówili, że nie ma problemu z jedzeniem w armii ukraińskiej. Znaczy to eski, te urzędowe ich też słabe, tylko że jest bardzo dużo ochotników, ludzi, kobiet, którzy gotują im tam tak centralnie. Tak? Jak była ta faza statyczna na Donbasie czy pod Chersonie, no to nawet wszyscy tyli, bo wiesz, tyle tego jedzenia było, tylko to było organizowane na zasadzie chałupniczo-ludzkiej, że ludzie się, wiesz, robili grochówkę, wiesz, i to dostawają to wojsko.
Poparcie ludności.
Tak, poparcie ludności, no a Rosjanie nie mieli tego, więc jedli eski, tak, swoje.
Jak jesteśmy przy mitach, to przypominam ci o dwa inne mity związane z kulinariami. Pierwszy, że babcia w Kijowie strąciła słoikiem kiszonych ogórków drona rosyjskiego. Oczywiście jest nieprawdą, no ale drugi, że druga babcia...
Buchomorkami się.
Buchomorkami otruła jakiś
Pluton
oddział.
Wojsk.
Pierożki chyba zrobił z muchomorami.
A powiem ci, że to drugie, to bym wcale nie wykluczył, wiesz, to było możliwe. Wiesz, oczywiście nie mam pojęcia, ale kto wie.
Morale w każdym razie bez względu na strony ukraińskiej było wysokie, morale strony rosyjskiej niewielkie. Chyba to też jest, wiesz, to, że jak bronisz własnego terytorium, to jest truizm, co ja teraz powiem. Inaczej się bijesz, niż jak wchodzisz, niespecjalnie wiesz po co, tak jak było w przypadku tych rosyjskich żołnierzy. I pamiętasz te filmiki nagrywane przez Ukraińców, jak podstawiali im komórkowe telefony pod twarz tym jeńcom, którzy w ogóle nieprzytomni mówili, co ja tu robię w ogóle? Mamo, zabierz mnie stąd,
wiesz, no,
prawda?
Też co mieli mówić, wiesz, no to jest... Chcieli przeżyć, nie? Ale no tak, Ukraińcy się zaprezentowali jako nowocześni Europejczycy, wspaniale umundurowani najczęściej, dobrze jedzący, a ci po prostu, wiesz, jak wysłani...
Jacku, gdy mówimy o różnicach między rokiem 14 a 22, gdzie jest w ogóle przepaść kompletna, to nie tylko mówimy o jakości umundurowania przecież i morale obu stron, gdzie się zamienili ewidentnie rolami, ale też o no, pewnej, jakby to powiedzieć, spoistości armii ukraińskiej. Dla mnie bardzo dużym szokiem było to, że w 2014 roku admirał dowodzący ukraińską flotą czarnomorską razem z dużą częścią swoich żołnierzy przeszedł na stronę rosyjską. Teraz, poza takim jednym incydentem gdzieś tam przy Krymie, takich rzeczy się nie widziało. Ukraińcy się oczyścili?
Nie widziało się, ale była jakaś taka historia jednak, że były zdrady. Nie jestem pewien, czy na kierunku południowym.
Gdzieś tam pod właśnie Nowa Kochowka.
Za szybko Rosjanie poszli i tam można było przejście nad Dnieprem zatrzymać ich chyba. No plus, wydaje mi się, że w rządzie centralnym. Tam się coś działo. Tam były jakieś całosądy. Coś się działo. Trudno mi powiedzieć, co.
No była przecież sytuacja taka, że zastrzeliło SBU jakiegoś bardzo wysokiego dygnitarza ukraińskiego w domu. Pamiętam.
Wydaje mi się, że na pewno rosyjskie służby próbowały infiltrować rząd i okolice rządu ukraińskiego i potem Ukraińcy to eliminowali. Wydaje mi się też, że w pierwszych tygodniach mieliśmy też takie informacje z pola w Strategy and Future, że w pierwszych tygodniach, miesiącach bardzo dużo było szybkich sądów polowych, takich, wiesz, ktoś ukradł paliwo na boku, jednostka nie miała i wiesz, i były sądy polowe.
Tak? Po ukraińskiej stronie.
Tak, i takie, no wiesz, no nieznane w XXI wieku, wiesz, cywilizowany, no bo wojna, tak. I
no właśnie, przechodzimy do armii ukraińskiej w naturalny sposób, bo gadaliśmy armię rosyjską, pokazaliśmy jej słabości, ale także pokazałeś to, że nie we wszystkim była taka zła. Ukraińcy, to co, jednak te 8 lat od 14 roku zostało dobrze przepracowane?
No to też wielki znak zapytania. Na pewno zmienił się korpus podoficerski młodszych oficerów, bardziej w stronę natowskich, młodych oficerów. I z nim zaczynali Ukraińcy wojnę. Problem polega na tym, że on już nie żyje najczęściej.
Też.
Tak. W związku z tym też mamy z przesłuchań żołnierzy walczących, od jesieni 22 roku mamy informację, że jakość armii ukraińskiej znacząco osłabła. Może teraz to szkolenia, prawda, które się pojawiły, żołnierze przy szkoleniu tej ofensywy czerwcowej w 23 roku i później, no może coś to pokazało, że jest inaczej, bo byli na zachodzie szkoleni całymi oddziałami, pododdziałami. Ale ogólnie było narzekanie jesienią. I że wraca również sowiecki styl zarządzania wojskiem. Bo starzy oficerowie rezerwy mają takie obyczaje. I że lubią ze sztabu, tak? Oraz, że rotacja w jednostkach jest nie po linii zasług. Czyli normalnie, jak jest, to jest trudny problem formalny, który trzeba rozwiązać na wojnie. Bo to wszyscy się mówią, sprzęt, nie sprzęt, to chodzi o ludzi. Jak zawsze chodzi o ludzi. Wiesz, masz pluton albo kompanię, która walczy. No i są straty, tak? Bojowe. Ale wytwarzają się naturalne hierarchie zasług, ze względu na to, że ktoś chce iść z kimś do boju, a ktoś nie. I tam powinny być promocje. Wiesz, porucznik zasłużył się, potem jesteś kapitanem. Tak. Rząd centralny w Kijowie według naszej informacji nie pozwalał na promocje polowe, tylko kapitana nowego wysyłał z Kijowa, z centrali i on wchodził i nie miał szacunku żołnierzy. Ale no, chciał być kapitanem, tak? Uniemożliwiono promocje polowe ze względu na to, żeby chyba nie budować kozaczyzny, czyli wiesz, siły wewnętrznej jednostek spoistych, które mogą później pójść na powiedzieć Kijowowi, że coś im się nie podoba w polityce. Wydaje mi się, że to mogło decydować. A powinny być polowe na wojnie, tak? No bo żołnierze lepiej służą pod kimś, kto uważają, że umie wojować i widzieli go od 2 miesięcy w okopie. A nie jakiś gościu nowy w ogóle, wiesz, który nie wiadomo co z brzuchem, ale jest z Kijowa, tak? Z kierownictwa państwa.
No wiesz, trochę wybiegając w przyszłość, no to spory na linii politycy wojskowi to jest już temat rzeka na Ukrainie. Załużny kontra Załęski.
I ogromne straty armii ukraińskiej. To znaczy, to jest tajemnica, w Polsce się o tym nie mówi, ale armia ukraińska poniosła też gigantyczne straty. Nikt nie wie jakie. Phil Carver i Wesley Clark mówili jakieś pół roku temu, że 70 tysięcy tak, zabitych w armii ukraińskiej. I wielokrotnie więcej rannych. No ogromne straty. Więc kadra ta młoda została wytrzebiona.
To jest, wiesz, o tyle niepokojące to, co mówisz. Ja pamiętam któryś z twoich wykładów o armii rosyjskiej, w którym powiedziałeś, że liczy się oczywiście wyszkolenie, a liczy się też doświadczenie. I powiedziałeś coś takiego, że Rosjanie mają bardzo mądry pomysł, to znaczy rotują oficerów w ten sposób, żeby każdy przeszedł przez Syrię i trochę liznął doświadczenia bojowego. Ja się dowiedziałem, że Ukraińcy robili to samo, tylko że ATO, czyli wszystkich, bo tam przecież ten konflikt przez ostatnie 8 lat jakoś na tym Donbasie się bardziej lub mniej, ale tam ciągnął i wszyscy ci młodzi oficerowie, podoficerowie, co rotowali tam na tym Donbasie i być może to też jest tajemnica sukcesu pierwszych tygodni operacji.
Może, mówię, ja przyznaję, nie spodziewałem się takiego oporu armii ukraińskiej i też nie ukrywam, że byłem w Waszyngtonie tuż przed wojną z Armią Nowego Wzoru i tam ja nie słyszałem żadnej opinii w Pentagonie i w US Army War College i od ludzi, którzy szkolili armię ukraińską. Kilka mieliśmy spotkań z żadnym think tanków amerykańskich, Jamestown czy CSBA, żeby mówili, że Ukraina utrzyma się. Były planowania insurekcji na zachodniej Ukrainie, żeby związać Rosjan, ale nie było przekonania, że wiesz, że oni dadzą radę sobie w ten sposób. Ja mało tego, Brytyjczycy, wiesz, wysyłali te enlawy, nie, na potęgę. Ja tak się zastanawiałem, kurde, tyle ryzykują, przy tyle wpadnie w ręce Rosjan. Także muszę, było, prawda, tygodnie przed wojną. Też jakoś podświadomie zakładałem, że Ukraińcy przegrają i szybko. A jednak Brytyjczycy pchali. Brytyjczycy bardzo pomogli.
Ale może już z myślą właśnie o wojnie partyzanckiej. No wiesz, przypominam ci, że Stingery były dostarczane mujahedinom przez Amerykanów w trakcie wojny afgańskiej, żeby strącać właśnie sowieckie śmigłowce. Jacku, pamiętam, po jakimś czasie, krótko po wybuchu wojny, amerykańska prasa doniosła, że Amerykanie mieli właśnie taki pomysł, że Ukraina będzie drugim Afganistanem, że i tu był też dla Polski pewna rola. Polska miała szkolić ukraińskich partyzantów na swoim terytorium, którzy mieli następnie przenikać tam i walczyć z siłami okupacyjnymi, więc wiesz, Amerykanie też się pomylili. Nie docenili Ukrainy.
Tak, tak, nie docenili. No. A tymczasem Ukraina zmieniła geopolitykę Europy, przynajmniej na jakiś czas, a może trwale, zobaczymy.
No dobrze, ale powiedz jeszcze o tym zestawieniu tych dwóch sił. Dawid i Goliat się ze sobą spotkali. Druga armia świata. Dzisiaj to jest żart. To już powtarzane jest anegdotycznie. Natomiast wtedy, przed wojną, kiedy to wszystko się zaczynało, no na poważnie wszyscy myśleli. Jest taki ranking Global Firepower. Eksperci oczywiście nie zostawiają na nim suchej nitki, ale w takich liczbach bezwzględnych. No czołgi, wiesz...
Dlatego się tak nie robi.
Rakiety. Nie? Rosja była numer dwa.
Dlatego się właśnie tak nie robi.
A Ukraina 22-23, coś takiego z tego, co pamiętam.
Dlatego się tak nie robi, bo wojna nie jest starciem teoretycznych potencjałów, tylko woli i myśli człowieka w dużej mierze. Oczywiście wsparty materiałowym później zorganizowaniem. Mao Tse-tung pisał w swojej książce o działaniach nieregularnych o tym, że najważniejsze jest morale wojska i jego siła związana z nastawieniem. I miał rację, bo był mistrzem wojny partyzanckiej, wojny szarpanej, tak jak nasz Stefan Czarnecki i tak jak wielu innych. I Ukraińcy początkowo zastosowali elementy wojny szarpanej w operacji kijowskiej. Czy to przy wychodzeniu z obronie Charkowa, miast na północy, czy też operacji szarpania kolumn na podejściu do Kijowa. No i też Czernichów był wykorzystywany jako taka właśnie w ogólnej obronie i później wychodzenie pięści pancernej do niszczenia, do wytrącania z równowagi operacji rosyjskiej. To jest taka wojna właśnie szarpana, trochę przypominająca kampanię Sobieskiego z 1667 roku.
Dowództwo, dowodzenie, bo to jest interesująca sprawa. Jeżeli obgadaliśmy, jak żołnierzy, ich morale na niskich szczeblach, mówiliśmy o broni, no ale dowodzenie, czyli ta czapa na górze, która decyduje. Generałowie rosyjscy, kontrgenerałowie ukraińscy. Jak widzisz tutaj to zestawienie? Kto
no, też trudno powiedzieć coś więcej, poza tym tylko, że dowództwo rosyjskie od pułkowników do generałów ponosiło straszne wysokie straty, co było powodowane tym, że oni dowodząc z tyłu nie widzieli szybkiego przełożenia na bardzo szybkim polu walki rozkaz i patrzę, co się dzieje w wykonaniu. No nie, coś się nie działało, więc jest taka tendencja wtedy i pójdę, zobaczę, pchnę sam, dochnę kolanem, zrobię, tak? No i się pchali, bo pętla dowodzenia zawodzi. Cały system, prawda, schodzenia tych rozkazów w sposób właściwy. Więc jak gdyby wolitywnie chcieli popchnąć, zrobić i tak dalej, no dostawali wtedy w czółko albo artylerią i jeszcze pewnie tam Ukraińcy dostawali dane od anglosasów, gdzie ktoś się przemieszcza sztab.
No właśnie o to miałem cię zapytać. Kosmos.
Dominacja
jeszcze.
Informacyjna. No właśnie, dominacja informacyjna, czy to z kosmosu, czy z innego nasłuchu, Sygintu. I mogli Ukraińcy zabijać. Naprawdę spore liczby wysokich oficerów rosyjskich. To było bardzo znamienne, zwłaszcza prawda w tej fazie donbaskiej.
Tak, w internecie pojawiały się ich zdjęcia z takimi czerwonymi krzyżykami. Coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. No.
Więc to świadczy o złej jakości wykonania rozkazów, czyli pętli obiegu Uda lub w wojsku rosyjskim. Tak. Niekoniecznie źle świadczy o tych głównodowodzących, którzy widocznie mieli charaktery i chcieli się pokazać tam i pchnąć osobiście, ty idziesz tam, Serioża w lewo, tam Dimitr w prawo. No i to wtedy się narażali, prawda, na takie skutki.
No tak, ale zwróć uwagę, że wyższe szarże rosyjskie stały się bohaterami memów. Szojgu, były budowlaniec, to jest taki przykład najbardziej, no ale Denaturow oczywiście, Gerasimow też raczej nie ma dobrej prasy, natomiast Ukraińcy, generałowie jak Załużny, przedstawiani są jako nowocześni, młodzi, z wizjonerzy, operacyjni, geniusze wręcz.
Załużny jest młody, chyba jest 46 ma lat, 7, coś takiego. Nie?
No. Młody człowiek.
Młody człowiek, no, więc...
Ale co to? Czy to jest to, że oni przez ostatnie 8 lat siedzieli w West Point? Czy to jest rzeczywiście jakaś ukraińska myśl operacyjna tu?
Myślę sobie, że... Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że oczywiście patrzyli na zachodnie wojsko i próbowali zmienić armię ukraińską. Tak potem założyli sobie dobrych współpracowników po tej linii również. Chociaż podejrzewam, że wiele jest jeszcze stylu sowieckiego też w różnych instancjach armii ukraińskiej. No chyba mieli trochę szczęścia, no Ukraińcy. No, wiesz, no trzeba mieć szczęście do dowódcy czasem. Tak jak Napoleon pytał, no, czy jesteś, masz szczęście jako dowódca. Tak mi się wydaje. Tak to ogólnie trudno powiedzieć. Poza tym tylko, że wiem, że wysokiej jakości byli młodzi oficerowie i podoficerowie armii ukraińskiej od początku wojny. Po zachodnich szkołach, po szkoleniach, natomiast oni zginęli albo zostali ranni. I to jest ogromna rotacja w ciałach. Nie? I to jest problem. I później rekrut, który przychodzi, jest słabszej jakości. I też kadra oficerska jest słabsza. To oznacza na przykład, że nie ma multitaskingu. To znaczy, no wiesz, masz na przykład kompanię i ktoś jest operatorem radia, ktoś tam do granatnika, ktoś ten. No jak zabijają gości od granatnika, zabijają radia i inni nie potrafią tego robić. Trzeba też wymyślić procedury, jak to robić. Jak rezerwy wchodzące to robią. Też jest taka paląca kwestia, która pokazała armia, wojna na Ukrainie, że najlepsze wojska były na początku, zwłaszcza Rosjanie mieli. Co by było, gdyby oni mieli teraz to najlepsze wojsko, tak? Teraz, po półtora roku.
Ale no, oba narzędzia się tępią w trakcie używania.
Zgoda, ale wiesz, no, są różne systemy uzupełniania rezerw. Może warto zaczynać wojnę ze słabszym wojskiem, a kończyć z lepszym. Pytanie, czy na przykład Izrael tak nie ma. Które jest lepsze wojsko izraelskie? Czy to młode wojsko, które teraz służy 19-20-latków, czy jednak rezerwy, które są bardzo często szkolone i wiesz, to które po jednym dniu wchodzi, czy po dwóch dniach. Nie? Czy to nie jest lepsze wojsko? Nie, ja nie wiem, a może jest.
Dobrze, a co z tym słynnym porównaniem, które pojawiało się na początku wojny, że oficer czy też podoficer ukraiński jest elastyczny, ma duże pole do działania i do decyzji na polu bitwy, a Rosjanie działają według tam bumażki, według tam rozkazów, procedur i sprawdzają, wiesz, w podręczniku piechoty, co robić.
I się boją.
I boją się odpowiedzialności.
Boją się też podjąć decyzję taktyczną, jak my tu siedzimy, wiesz. No to ja nie boję się dowódcy, idę w lewo, bo wiem, że ten krzaczek jest nierówny, ja wiem, co z tym krzaczkiem jest, bo znam, bo jestem stąd. A co tam dowódca w sztabie może wiedzieć? No to Rosjanie się boją, bo może dostać czapę za to, tak? Przysłowią. Albo, wiesz, no w obronie Ukraińcy wykazali się amorficznością, elastycznością planowania operacyjnego. I to doprowadziło do, wiesz, do... No do takiego, żeby mogli, zwłaszcza w działaniach obronnych, swoje umiejętności życia cywilnego mogli przeobrażać i planować. Powiedziałbym, nawet była taka trochę demokratyzacja. Narady były, zwłaszcza w pierwszej fazie wojny. Jak się bronić? Kompania się zbierała, jak się bronimy? Słuchajcie, mamy ten odcinek, tak? No i tam każdy wrzucał niezależnie od stopnia. Tak było na początku. Bardzo ciężko jest to zrobić później, jak jest większe nastawienie sprzętem wojskowym, a w szczególności jak manewrujemy do ataku, bo ktoś musi przyjąć na siebie ogień, ktoś musi sflankować, ktoś musi stać się ofiarą, poświęceniem. Trudno jest też na już pewnego szczebla wszystko konsultować. W ataku jest inne wojsko potrzebne, bardziej doświadczone. W czołowych oddziałach muszą być doświadczeni frontowcy, którzy mają doświadczenie w ataku. Mają dać morale i musi być trochę prikaz. Na rozkazie stoi wojsko wtedy, bo możesz nie rozumieć szerszego konceptu, tak? a nie dyskutować, wiesz. W obronie łatwiej rozumieć szerszy koncept, co bronimy i tak dalej. Też chyba łączność jest trudniejsza w ataku, zwłaszcza ukraińska, bo działa po sygnalu. Działała po sygnalu i, no, i jak ustawisz to, wiesz, te do tego, do SpaceX Starlinka, to jak on stoi, blisko jest pojazdu, to możesz tam zgrać tą obronę, wiesz, co się dzieje, w ataku się skorusza. Nie wiadomo, gdzie jest ten odbiornik. Tak słyszałem, z pola walki takie mam przekaz. Rosjanie mają inaczej. No, Rosjanie bardziej karne mają wojsko też. Paradoksalnie słyszeliśmy od żołnierzy ukraińskich, że Rosjanie mają bardziej karne wojsko, wykonujące więcej poleceń. I mają znacznie więcej artylerii. Więc Ukraińcy się chowają po prostu ciągle, ci strzelali do nich.
Tak, ta dysproporcja na początku była, pamiętam, że Ukraińcy skarżyli się, że na każdy 1000 wystrzelonych pocisków oni mogą odpowiedzieć 100 pociskami.
No, a lokalnie pewnie było jeszcze więcej, że nawet w ogóle nie mieli, a ci mieli. I nie oszczędzali tej amunicji Rosjanie. Więc...
Jacku, gdy mówimy o pomocy Zachodu, to zawsze skupiamy się na tym, ile czołgów, śmigłowców, transporterów opancerzonych przekazał Zachód. Oczywiście będziemy o tym rozmawiać pewnie jeszcze. Natomiast pamiętam nasze rozmowy przed wojną i mówiłeś mi tak: Piotrze, wygrywa ten, kto widzi pierwszy. I tutaj powiedz mi, rola tego pomocy informacyjnej ze strony Amerykanów, którzy oko wielkiego brata z góry patrzy z kosmosu na każdy ruch, który wykonują Rosjanie, czy to było przełomowe, czy to było rzeczywiście tak piekielnie ważne dla tego sukcesu?
Oczywiście, zdecydowanie ważne.
Zawsze Ukraińcy byli, mam wrażenie, krok do przodu.
Tak, nie? Tak, razili też ogniem, nawet jak sporadycznym, jak hajmarsy później zaczynały być używane, to potem to było widać, że wiedzieli, gdzie strzelać. W operacji, gdy odzyskiwali te okolice Charkowa, to moim zdaniem też wiedzieli, gdzie są wojska rosyjskie, gdzie nie do czasu. Tak? I to jest bardzo ważne. Gdzie penetrować, gdzie jest pusto, gdzie wchodzimy w pusto, idziemy na flanki, na tyły. Nie?
Dobrze, a Rosjanie nie mają swoich satelitów nad Ukrainą?
Ale nie mają takich nowoczesnych. Wydaje mi się, że mają szczątkowe zdolności kosmiczne w tym zakresie. Słyszałem, że nie wszystkie działają, nie w każdą pogodę. Że słabo to wygląda.
Dobrze. Jacku, ostatnia sprawa, jeżeli chodzi o operację kijowską, zanim przejdziemy do podsumowania, no to nie uciekniemy od kwestii praw człowieka. Kiedy wydawało się, że jeżeli w ogóle wybuchnie wojna w XXI wieku, to nam się wydawało oczywiście nieprawdopodobne, bo wojny, jak wiadomo, toczą się na pustyniach irackich i w afgańskich górach, daleko od nas, pod Palmami, no to chyba nikt nie przypuszczał, że będzie dochodziło do zbrodni wojennych na taką skalę. Zacznijmy od symbolicznego hasła i tego, co jest najbardziej przerażające, czyli oczywiście czystka w Buczy. Pamiętasz, jak się dowiedziałeś o tym?
Wydaje mi się, że dotarło do mnie po prostu z kanałów informacyjnych. Że...
No i co, byłeś zaskoczony?
Nie byłem zaskoczony. W sensie, zależy w jakim kontekście pytasz. Czy Rosjanie są zdolni takich zbrodni? Nie byłem zaskoczony. Czy Rosjanie będą mordowali? Nie byłem zaskoczony. Czy Rosjanie mieli listy proskrypcyjne? Byłem pewien, że mają listy proskrypcyjne. Wiesz, są zawsze później taki wymiar indywidualny. Jak patrzysz na konkretne zdjęcia i widzisz konkretnych ludzi w jakiejś sytuacji, gdzie później są te kamery przemysłowe, które były taki filmik odtwarzały, prawda, kto był zabijany, jak, gdzie, był taki, prawda, był taki filmik.
Prowadzili ich uliczką.
To jest takie, wiesz, no już bardzo osobiste. Jest też sławny raport Rosji o działaniach przygotowawczych armii Rosji, w ogóle Rosjan. No, tak? Jak listy proskrypcyjne robili, kategoryzowali ludzi. Takich do odwalenia od razu, wiesz, elity narodu. Miały listy ludzi. No.
Myślisz, że Rosjanie miały takie listy w Polsce dotyczące Polaków?
Na pewno. Na pewno mieliby, gdyby szli. I myślę, że gromadzą. Rosjanie robią takie rzeczy.
No dobrze, ale jeżeli chodzi o Buczę, to są dwie teorie. Jedna to, wiesz, rozkaz z góry, czystka, która była zaplanowana według jakiegoś planu właśnie związanego z listą proskrypcyjną. Natomiast druga jest wersja taka, że po prostu dostali tam strasznie w skórę, spalili im tą całą kolumnę na ulicy Buczy, dostali szału, amoku i po prostu, jak to bywa na wojnie, wymknęli się spod kontroli. To zresztą chyba też byli jacyś burjaci albo tego typu towarzystwo i dokonali takiej rzezi spontanicznie, oddolnie w wyniku, wiesz, wściekłości, bo stracili swoich kolegów.
Nie wiem, jak tam było, ale wiesz, no takie rzezi były w wielu miejscach, nie tylko w Buczy, tylko były w innych miejscach na Ukrainie. Też już nie pamiętam, ktoś mi opowiadał z tych osób, których słuchaliśmy z wojska, ukraińskiego, może Polacy w wojsku ukraińskim, bo podobnieliśmy zoomy z ludźmi stamtąd do naszego projektu, że wiesz, no, wchodzili do, chyba w Chersoniu, wiesz, Katownia była taka, gdzie mordowali też. Tak, jak zdobyli, ponownie zdobyli Cherson, to była taka Katownia, wiesz, w piwnicy, taka klasyczna, no wiesz, ślady krwi i to i tak dalej.
Czyli jednak rozkazy idą z góry?
Na pewno w przypadku Rosjan tak jest i jest trwała eliminacja, to wiesz, wywózki dzieci, wywózki ludzi. Też to wszystko jeszcze się okaże, jak to było, nie?
Jeńcy. Jak widzisz, czy przestrzeganie prawa konwencji genewskich, haskich wobec jeńców po obu stronach?
Trudno mi się do tego odnieść. Nie analizowałem tej sprawy szczegółowo, natomiast jest ciekawe, że się wymieniają często tymi jeńcami, nie?
Mogą się dogadać jakoś, nie?
Jakoś, tak, wymieniają się tymi jeńcami. To jest bardzo ciekawe, nie? Bo się nie tak w II wojnie światowej się nie wymieniano, nie? Tak bardzo tymi jeńcami. Chyba, nie wiem, ta domena informacyjna powoduje jakąś łatwiejszą komunikację, wiesz, bo rozpoznajemy twarz i to jest Haniek, nie? Wiesz, coś jest takiego, nie?
Tak. Nie chociaż, wiem. Chociaż też znasz ten przypadek, jak Turcy pomogli tam wyciągnąć jakichś żołnierzy ukraińskich, to z taką klauzulą, że do końca wojny nie mogą już walczyć, nie? Muszą siedzieć w Turcji na wakacjach.
Właśnie, no tak. No, jest to ciekawe. Jest to ciekawe. Przy czym no, są te obrazki żołnierzy ukraińskich wracających z niewoli rosyjskiej, gdzie dokonywano wobec nich przestępstw. Ja miałem też taką nieprzyjemność doświadczyć tego, nie osobiście, tylko byłem świadkiem tego, jak byłem w warszawskiej knajpie u znajomego, gdzie był Ukrainiec obok siedzący znajomy i którego tam członek rodziny właśnie wrócił z niewoli i umarł. Dzień po powrocie z niewoli właśnie był torturowany, czy wycieńczony, tak. Czy były jakieś takie procedury z żołądkiem mu robili ci Rosjanie, tak. Bo przesłuchiwali go, bo był chyba w wywiadzie wojskowym. Coś takiego było, tak, jak w linii.
Tak, z przeciekły informacje pokazujące filmiki. Mógłbym bardzo długo wymieniać, no ale mogę powiedzieć kilka, nie wiem, obcinania głowy, kastracji, zabijania jeńców.
No to było widać rozstrzeliwania właściwie.
Rozstrzeliwania. Ze strony drugiej to widziałem dwa filmiki. Raz Ukraińcy przestrzeliwali kolana wziętym do niewoli Rosjanom, też pierwszych na początku wojny. I jeszcze jeden przypadek, że strzelali do ludzi, którzy leżeli, rosyjskich jeńców na ziemi, ale to było jakieś niejasne, tam ktoś się podobno do nich próbował strzelać. Tej sprawa jest jeszcze niewyjaśniona. Natomiast co to pokazuje? To pokazuje, że to jest jednak wojna narodów w takim stylu dwudziestowiecznym z wielką nienawiścią nacjonalistyczną?
Wydaje mi się, że jednak na wschodzie ludzie potrafią walczyć. Tak Rosjanie, jak i Ukraińcy i są zapalczywi w boju. Mają taki etos walki, mężczyźni. To pokazuje, jak musiało być żołnierzom Hitlera ciężko na tym wschodzie, nie? Bo tam z każdego krzaka do nich strzelali, nie?
I Ukraina. A to się przekłada też na, rozumiem, dokonywanie zbrodni wojennych.
Myślę, że też taką, przekłada się na taką właśnie, wiesz, zapalczywość pobitewną, no. Ale wiesz, no, to taka moja gadka filozoficzna ogólna. Ciężko mi jest coś powiedzieć na dowodach.
To przechodźmy do podsumowania geopolitycznego. Kiedy zapytałem cię na początku naszej rozmowy o operację kijowską, powiedziałeś, że ona zmieniła dzieje Europy i świata. Dlaczego?
Bo utworzyła potencjał nowej równowagi w Europie Środkowo-Wschodniej z Polską, Ukrainą jako głównymi punktami równowagi, czego nie było od Wielkiej Wojny Północnej, od czasów saskich, a na pewno do rozbiorów Rzeczypospolitej. To nie był żaden punkt ciężkości. Żadna równowaga nie mogła być skonstruowana w oparciu o to. Nawet ta mała antanta nie działała, francuska, przed wojną właśnie z tego powodu i ostatecznie zawsze czekali na Sowiety, Francuzi. A tu Kijów pokazał, trzeba się z nim liczyć, jest armia ukraińska, jest walczy, potrafi pokonać Rosjan, wypchnąć, nie pozwolić im zadomowić się. Poparcie Polski też, no i generalnie, że jest coś takiego jak intermarium. Jest ta kiedyś równowaga była inna w Europie i była bez Rosjan. I ona była inna, inaczej budowana, wiesz, z Habsburgami, z domem Jagiellonów, inaczej, po prostu inaczej. Ale to Macron, nie... widać w przemówieniu Macrona, bo takie przemówienie Macrona w czerwcu 23 roku w Bratysławie, gdy on to uznaje, że tak jest. On jeszcze by chciał, żeby tak nie było i pewnie będzie dążył do tego, żeby tak nie było. Ale on uznaje, że jest znowu równowaga. Nie jesteśmy już peryferium z punktu widzenia geopolityki, tylko jesteśmy graczem. My tutaj, dzięki wysiłkowi armii ukraińskiej.
Rozumiem, to, że średnie państwo może utrzeć nosa dużemu.
A tak, że się
unikło. Nie jest tylko tak, że mocarstwa między sobą muszą rozdawać karty i się dogadywać, że też dla małych też jest jakaś rola, tak?
Że średnie państwo jest w stanie. Że średnie państwo jest w stanie uniemożliwić realizację wielkiej polityki wielkiemu państwu. A zatem, że w konfrontacji prawdziwej, która pokazuje, jaka jest równowaga sił, bo wojna jest tak naprawdę takim ostatecznym wymiarem.
Moment, sprawdzam.
No. Rosja nie jest w stanie ustanowić reguł gry w tej części świata. A to jest fundamentalna zmiana. Nawet dla kalkulacji niemiecko-francuskich i federalizacji Europy. I dla kalkulacji Amerykanów w Eurazji, i dla nas, i dla naszych planów, i dla naszego blokowania federalizacji, dla naszego stosunku do Niemiec, dla energetyki tego regionu, dla inwestycji amerykańskich potencjalnych, dla budowy państw frontowych wschodniej flanki, dla NATO, dla wszystkich. To jest absolutnie game changer. Również z przyspieszeniem przyjęcia Szwecji i Finlandii do NATO, co gdyby Rosjanie zajęli w 2 tygodnie Ukrainę, nie wiem, czy by się dokonało. I czy oni by tak chcieli. A na to by chciało też. Absolutnie szybkie zwycięstwo rosyjskie utwierdziłoby Francuzów i Niemców, że Rosja jest niezbędnym elementem gry europejskiej, a tymczasem to pokazało, że nie musi. To jest wielka rzecz. To jest absolutnie wielka rzecz i wreszcie nie my to musieliśmy załatwiać naszą krwią. Tylko Ukraińcy. Ta sprawa jeszcze się będzie rozstrzygać. Wiesz, nasze zwycięstwo pod Warszawą, nad Niemnem, też dało nam 20 lat pieredyszki. Ostatecznie nie rozstrzygnęło na naszą korzyść tego, ale dało nam oddech. Kulawy, taki powiedziałbym, jak to była druga RP, jak ją odbrązowimy, no, krótkim epizodem, takim kanciastym trochę, nie? Ale była. I zobaczymy, jak tutaj będzie. Czy Ukraińcy mają szansę, żeby było inaczej? No, ale zobaczymy.
Jacku, dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję.
A ja bardzo dziękuję Państwu za obejrzenie tego odcinka. Mogliście trochę zobaczyć, w jaki sposób z Jackiem pracowaliśmy nad tą książką. I uwaga, drodzy Państwo, dzięki, że oglądacie kolejne odcinki. Dziękuję, że nas wspieracie na Patronite, na YouTubie. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa. Kubki, koszulki, red i zbet i książki. Oczywiście między innymi nasza nowa książka, którą napisaliśmy razem z Jackiem Bartosiakiem. No i cóż, kciuki. Pierwszy dla, tak, drodzy Państwo, Fundacji Zarys, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną. Drugi dla Biblioteki Cyfrowej Legimi, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy. Trzeci dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.